8:30.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Adam Gawrylik, szef Pomorskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry.
Jaki plan ma PSL i Polska 2050 na pierwsze 100 dni rządów?
Przede wszystkim to wynika z umowy naszej programowej, która była zawarta jeszcze w kwietniu. Będziemy...
Pamięta Pan te punkty?
Nie, no pamiętam odsunięcie nominantów, nominantów ze spółek Skarbu Państwa, przywrócenie państwa obywatelom, spokój legislacyjny, to jest niezwykle ważne, wprowadzenie różnych pewnych rozwiązań odnośnie zielonej transformacji i tak dalej.
No trochę nie tak. Te pierwsze trzy punkty to odpartyjnienie państwa, odwołanie ze spółek Skarbu Państwa, mówił pan o tym. Później oddanie głosu kobietom, przywrócenie stanu prawnego w kwestii możliwości przerywania ciąży, godna płaca, podwyżki dla pracowników oświaty, ochrony zdrowia i innych sektorów służby publicznej. Nieważne, pan Piotr Zgorzelski, marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu też na te pytania precyzyjnie nie odpowiedział, pan jest lepszy.
Dziękuję.
Proszę bardzo. W takim razie pytanie kolejne, panie prezesie. Referendum. Pytania referendalne, już mamy 4 pytania referendalne. Dzisiaj przed chwilą dosłownie szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił ostatnie, 4 pytanie. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej z Republiką Białorusi? Pozostałe 3 dotyczyły wieku emerytalnego. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego? Kolejne to, czy popierasz przyjęcie 1000 nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? I pytanie, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Zacznijmy od pytania ostatniego. Pan jakby odpowiedział na to pytanie, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej z Republiką Białoruś?
W tej sprawie myśmy się już wypowiedzieli, nasz klub parlamentarny, głosując za postawieniem tego muru, z różnymi za i przeciw. Natomiast sama kwestia referendum, to według mnie niestety jest trochę gra polityczna, na użytek polityczny. To po pierwsze. Po drugie, no ta piękna idea demokracji bezpośredniej, znaczy możliwość wypowiedzenia się wyborców, Polaków, no niestety zostaje wypaczona trochę, bo w tej chwili mamy cały czas takie never ending story, jeśli chodzi o pytania, takie podgrzewanie atmosfery.
To już ostatnie dzisiaj pytanie miało być.
A za chwilę się okaże, że może jeszcze jakieś jedno. Panie redaktorze, nie dajmy się zwariować w tej sprawie. Referendum powinno odpowiadać na sprawy fundamentalne. Fundamentalnym było, panie redaktorze, wejście na przykład do Unii Europejskiej. Panie redaktorze.
Panie prezesie, ale czy to nie jest fundamentalne pytanie, które może wpłynąć na strukturę społeczną, na bezpieczeństwo Polski? Na przykład kwestia związana z przyjęciem nielegalnych migrantów, bądź płacenie za to, że nie chcemy ich przyjąć. To są rzeczy wpływające na bezpieczeństwo państwa i chyba musi się pan zgodzić, patrząc szczególnie na to, co się dzieje we Francji. Podpalone samochody, próba zabójstwa rodziny jednego z merów w Paryżu. To nie są ważne sprawy?
Panie redaktorze, referendum powinno w sprawach fundamentalnych się wypowiadać.
Znaczy, dla mnie bezpieczeństwo Polski to jest sprawa fundamentalna.
To prawda.
Osobiście.
Natomiast referendum powinno rozstrzygnąć pewien spór. Znaczy tu nie potrzeba referendum, żeby zadawać pytanie odnośnie nielegalnych imigrantów. Wystarczy wyjść na ulicę, porozmawiać z wyborcami, nie zamykać się na spotkaniach zamkniętych. Trzeba z ludźmi rozmawiać. Każdego, kogo się wyjdzie na ulicy i zapyta o to, czy powinni być ci imigranci w Polsce relokowani na siłę, czy nie, odpowie, że nie. To jest sprawa oczywista. Nie trzeba do tego referendum.
Pan wie.
Rozmawiam z ludźmi, panie redaktorze.
Nie każdego.
Rozmawiam, panie redaktorze, z ludźmi.
Są sondaże, panie prezesie, które mówią o tym, że większość Polaków jest przeciwko tym rozwiązaniom, ale są partie, które wcale, no często słyszymy w wypowiedziach, że wcale tak nie jest. Są takie ukryte przekazy, które jednak mówią, że jest inaczej, ale też w sondażach wynika, że 100% Polaków to wcale tak nie myśli.
Panie redaktorze...
To tak samo jest jak z tym, kto powinien rządzić Polską. Możemy się oprzeć na sondażach i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zdaje się ma nawet chyba tam 38% poparcia, ale co z tego?
To ten sondaż zostanie przez suwerena wypowiedziany 15 października. Powinno być w sprawach fundamentalnych. To idźmy dalej, panie redaktorze. No to może powiedzmy, referendum samo w sobie powinno jakiś spór zakończyć, tak? Mhm. Więc jeżeli mamy na przykład spór, w rządzie, w opcji w partii rządzącym Polską w sprawie KPO. Zadajmy Polakom pytanie, czy potrzebujemy pieniędzy z KPO? Dlatego jest spór. Spór jest dlaczego? Dlatego, że niektórzy politycy partii rządzącej mówią dzisiaj, że no to jest prawie plan Marszala. Z drugiej strony inni mówią, no to są drobne, po które nie warto się schylać. To może zapytajmy Polaków o to.
Pytanie do pana, panie prezesie, a jak zresztą tych pytań, pan będzie zachęcał do tego, żeby wziąć udział w referendum, czy nie w ogóle?
Jeszcze nie wiem, ja się bardzo obawiam, że sama sprawa referendum, łączenia go z terminem wyborów...
Ale można, to jest dozwolone.
Nie, no zgadzam się, ale to też są pewne kwestie techniczne komisji obwodowych, które to liczą. Jeżeli referendum miałoby być, to może dwie komisje obwodowe. Idziesz na referendum, idziesz na wybory. Dzisiaj, wcześniej rządzący powiedzieli, że nie można przeprowadzić wyborów samorządowych razem z wyborami parlamentarnymi, bo komisje obwodowe nie są na to przygotowane. I co? Dzisiaj mamy pytania do referendum, mamy 4, a może się okaże, że za chwilę jeszcze więcej. To wszystko trzeba zliczyć. Prace komisji obwodowych mają też swoje granice. Od 7 do 9 członków tych komisji jest. Może ich więcej trzeba byłoby obsadzić w tych komisjach. To są, bym powiedział, kwestie techniczne, które niestety, plus ta demagogia polityczna w tej sprawie, mogą zniechęcić wyborców do wzięcia udziału i w referendum, ale także do pójścia na wybory. I tego się bardzo obawiam.
Czyli pan prezes jeszcze nie wie, czy będzie zachęcał, czy nie, do głosowania w referendum, do uczestnictwa w referendum, bo już są oczywiście takie głosy, między innymi pan Adam Bodnar z Pakt Senacki. To jest przedstawiciel Paktu Senackiego, czy ja rozumiem, że poniekąd i pana prezesa, bo PSL jest w Pakcie Senackim, zachęca, mówi o tym, jak spowodować, żeby nie było odnotowanego tego, że ktoś uczestniczył w referendum.
Ja szanuję możliwość wypowiedzenia się, jeżeli będzie referendum, jeżeli w referendum, jeżeli w ogóle będzie to referendum, bo jeszcze Sejm musi przecież przegłosować, no, to zarządzić, to prawdopodobnie wezmę udział, bo jest to jednak mimo wszystko możliwość wypowiedzenia się.
A czy ma pan informację, bo pan też jest w ścisłym kierownictwie, można powiedzieć, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak zagłosują posłowie PSL-u w Sejmie. Za czy przeciwko?
Według mojej wiedzy kuluarowej przeciwko, ale to decyzja będzie klubu, klub się spotyka w środę.
To kończąc kwestię referendum, artykuł 2 Konstytucji mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, czyli w referendum.
Tak jest. Dlatego idei referendum nie wypaczajmy, panie redaktorze.
No, to pan ma taką ocenę. Ja jestem za tym, żeby referenda były jak najczęściej na zachodzie, w państwach Europy Zachodniej. Instytucja referendum jest pomijana ostatnio.
I w
po
jednym
tym, jak
z naszych...
się nie zgodzono we Francji i w Holandii na konstytucję europejską. W Szwajcarii tylko są referenda.
I w jednym z naszych punktów programowych jest dzień referendalny, ale nie rozłączajmy referendum z wyborami.
Panie prezesie, to o wyborach... O wyborach dalej. Mamy sprawę Paktu Senackiego. Ja uważam osobiście i wielu obserwatorów i komentatorów, publicystów, że to jest reglamentowanie demokracji, bo umawia się kilka partii i na przykład pana wyborca, który no, przyjmuje, że startuje pan do Sejmu, zaraz zresztą o tym porozmawiamy, no chciałby na kandydata PSL-u zagłosować, jeśli chodzi o Senat, a nie może, bo kierownictwa partii dogadały się w taki sposób, że no, ci wyborcy zostawieni są sami sobie. Wygląda to na jakieś, na układ pomiędzy partnerami zajmującymi się jakimś biznesem, a nie partie polityczne, gdzie chyba clue to wolne wybory, nieskrępowane wybory i umożliwienie elektoratowi oddania głosu na kandydata PSL-u, Lewicy, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Czemu tak? Czy to jest dobry układ według pana?
To nie jest układ, panie redaktorze, tylko to jest... Taktyka wyborcza.
No, taktyka wyborcza.
Taktyka wyborcza.
Czyli ograniczenie możliwości wyborcy zagłosowania.
Nie, to jest po prostu niewchodzenie sobie w drogę, jeśli chodzi o możliwości wyborcze, o ten finalny wynik. Przecież my jesteśmy za Paktem Senackim, nawet w tych okręgach, w których nasi kandydaci nie występują. Natomiast no, nie będziemy namawiać naszych rodaków na przymusowe głosowanie za jakąś opcją. Z każdego sprawa, każdego wolny wybór. Jesteśmy w Pakcie Senackim, bo uważamy, że taka droga jest najlepsza. Taka droga w 2019 roku uzyskała najlepszy wynik i tą drogą po prostu dążymy do zwycięstwa w wyborach senackich, w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Tak, panie prezesie, i są takie sugestie, cały czas się pojawiają, że no dalej uczestniczycie w tak zwanej tęczowej koalicji, bo ja rozumiem, że między innymi na Kaszubach teraz będzie kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego pani Anna Górska z partii Razem. Tak wychodzi z tych umów, o których pan mówi, panie prezesie.
Panie redaktorze,
tak się godzi?
Jeśli chodzi o pakt senacki, to przy negocjacjach, które zostały między innymi na wniosek PSL-u jeszcze w grudniu czy listopadzie zeszłego roku zgłoszone, jednym z filarów rozmów na ten temat była niezłomność senatorów w mijającej kadencji. Ta niezłomność polega na tym, że nie dali się złamać korupcji politycznej, którą opcja rządząca na niektórych senatorów próbowała jakby wprowadzić, wymusić. Nie dali się. Dlatego oni mają pełne prawo wypowiedzieć się, czy chcą kandydować dalej do Senatu, czy nie chcą kandydować. Podpisanie paktu senackiego będzie dopiero w czwartek.
No właśnie. Czy coś się może zmienić do tej pory? Anny Górskiej zostanie tutaj?
Panie redaktorze, 6 senatorów Platformy Obywatelskiej, 6 okręgach w województwie pomorskim te wybory w 2019 roku wygrało. Mają prawo się wypowiedzieć, czy chcą kandydować dalej, czy nie. Jeżeli pan senator Lamczyk, bo rozumiem, że rozmawiamy o tym okręgu 63, Kartuzy, Kościerzyna, Bytów, Człuchów, tak. Chojnice. Jeżeli pan senator Lamczyk z jakiegoś powodu nie chce kandydować, czy nie będzie kandydował do Senatu, to jest jego wybór. Nikt, też chciałbym powiedzieć tutaj, nikt z Polskim Stronnictwem Ludowym na temat możliwości kandydowania z tego okręgu nie rozmawiał. Rozmawiałem też z naszym negocjatorem, panem marszałkiem, kolegą marszałkiem Zgorzelskim. Ta sprawa chyba w opinii publicznej zrozumiała w piątek. Jeżeli Platforma Obywatelska oddaje swój mandat senatorski, czy miejsce do kandydowania do Senatu pani kandydującej z Lewicy, to my to szanujemy.
A pan pójdzie, ja rozumiem, że pan mieszka w Gdańsku, czy pan
mieszka w mieszkam w powiecie gdańskim i zobaczymy, kto tu będzie kandydował.
No właśnie, a kto tu może kandydować? Czy to będzie Bogdan Borusewicz, czy tutaj może, a może Polskie Stronnictwo Ludowe próbowało wystawić swojego kandydata, czy nie?
No, senatorem z tego okręgu jest pan Ryszard Świlski.
A pan Ryszard Świlski właśnie.
I jeżeli będzie kandydował, no to my popieramy pakt senacki, to chyba jakby oddanie głosu przeze mnie jest chyba oczywiste.
Pakt senacki popieracie. W takim razie pytanie do pana osobiście. Czy pan będzie jedynką, nie wiem, na gdańskiej liście Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy dalsza pozycja?
Panie redaktorze, listy z naszymi koalicjantami z Polski 2050 są dopracowywane. Ja się nigdy nie uchylam obowiązkowi, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będę kandydował. Sam proces tworzenia list wyborczych jest, bym powiedział, procesem dość wrażliwym. Dość wrażliwym i powiedziałbym dość trudnym, więc na tą decyzję jeszcze pewnie przyjdzie czas. W tym tygodniu intensywnie pracujemy. Dzisiaj też się spotykamy w ramach naszych rozmów o układaniu list wyborczych i zobaczymy, jaka będzie z tego układanka. Na razie, zgodnie z tym, co przyjęliśmy też na Radzie Naczelnej, po rekomendacji Naczelnego Komitetu Wykonawczego, którego ja też jestem członkiem, Trzecia Droga zawiązała formalnie koalicję. Zgodnie z tymi wytycznymi, które wynikają z umowy koalicyjnej, wszystko jest po połowie. Więc ta lista też jest po połowie. W Gdańsku PSL zgłosi 12 kandydatów, w Gdyni 14. Nasze wspólne współprace.
A jacy to są kandydaci? No sami chodzi mi o teren Pomorza, czy nie wiem, pani Magdalena Sroka, rozumiem, że pan Marek Biernacki, czy Artur Dziambor? Również?
Zgodnie... Tak, ale zdaje się, że z wolnościowcami nie udało się doprowadzić do współpracy. Trochę szkoda, bo to jednak cementuje opozycję.
Z Agrounią też nie?
Też nie, ale z Porozumieniem już tak. Jest to środowisko po pierwsze związane tutaj bardzo mocno, oparte o samorząd, bo tutaj jest i paru wójtów, jest tutaj też, są radni wojewódzcy na szczeblu sejmiku wojewódzkiego. No ale też jest liderka pani poseł Magdalena Sroka, bardzo pracowita osoba. 2 lata już współpracujemy. Współpracuję z nią Marek Biernacki, posiadając 2 biura wspólne poselskie, korzystając z wielu inicjatyw na tej niwie sejmowej. Także jest to osoba na pewno z bardzo dużym potencjałem wyborczym.
Czy rozumiem, na listach ma pewne miejsce, czy nie?
Z części list Polskiego Stronnictwa Ludowego oczywiście tak. Mhm.
Dobrze. Panie prezesie, jeszcze słowo o sprawach ważnych, chodzi o sprawy gospodarcze. Ja tak przeglądałem te wasze punkty na 100 dni, i o których żeśmy rozmawiali przed momentem, no to nie zauważyłem niczego, jeśli chodzi o rolnictwo. W tych trzech punktach nie ma słowa o rolnictwie. Nawet i w takich sześć punktów było, jak będzie to wszystko wyglądało w czasie całej kadencji, też nie ma słowa o rolnictwie. I nie, to było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Ale teraz jeszcze o euro. Czy wprowadzenie euro pomogłoby rolnikom? Taki postulat składa i mówi o tym Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest wiele plusów świadczących za tym choćby, żeby Polska miała cel. My się już zobowiązaliśmy do przyjęcia wspólnej waluty podczas referendum akcesyjnego. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi. No, widzieliśmy, co, jak ostatnio wyglądały kwestie wprowadzenia euro za granicą. Poważna inflacja. Na Litwie też jest gigantyczna inflacja, mimo tego, że jest euro. O co chodzi? Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Polacy są przeciwko euro.
Jeśli chodzi o kwestię rolnictwa, w naszej programowej umowie na 100 dni, to jest sprawa bezpieczeństwa żywnościowego. Nie powinno ono podlegać jakimś cezurom czasowym. Jeśli chodzi o... mówi pan o wypowiedzi prezesa Kosiniaka odnośnie euro?
Tak.
Ja tego nie słyszałem, ale to powinna być pogłębiona dyskusja. Jeżeli wprowadzić euro w Polsce, to muszą być też pewnie czynniki...
Na Radzie Naczelnej też była dyskusja, bardzo poważna.
Nie, to była tylko prezentacja, która jakby mogłaby dać wstęp do jakiejś dalszej dyskusji na ten temat. Jeśli chodzi o wprowadzenie euro, to muszą być też pewnie czynniki gospodarcze wprowadzone. Niska inflacja, stabilność cen, plus inne elementy. Na razie nam to nie grozi, bo inflacja jest wysoka, ceny nie są stabilne.
Inflacja spada.
A bezpieczeństwo żywnościowe niestety, panie dyrektorze, zagrożone.
Jest inflacja. Mamy wojnę, jest
to,
inflacja.
Jak mamy wojnę, to nie szukajmy sobie u sąsiadów na zachodzie wrogów.
I euro też, czyli co, wprowadzajmy euro, czy nie?
No ale to nie ma tematu, więc po co to
jest? No to Władysław Kosiniak-Kamysz wywołał ten temat.
Ja nie słyszałem tego.
No ja słyszałem. Jest, po programie panu prezesowi zaprezentuję wypowiedzi pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w Radiu Tok FM w konkurencji naszej. Jeszcze kwestia słów Manfreda Webera, który chce chyba wpływać na wybory w Polsce. Jesteście z rodziny politycznej Manfreda Webera razem z Platformą Obywatelską. Jesteście w Europejskiej Partii Ludowej. No, ja nie słyszałem takich jasnych głosów sprzeciwu wobec tych wypowiedzi. Mówi o stawianiu zapory ogniowej, chce zastępować partię rządzącą w Polsce. Mówi, że PiS to jest jego wróg. Mamy rocznice, smutne rocznice przed nami, wybuch II wojny światowej, wybuch powstania warszawskiego, rzeź Woli. Straszne daty dla Polaków, a Manfred Weber pozwala sobie na coś takiego. Tak powinien powiedzieć? Jak mówi?
Nikt nie powinien tak wyrażać na wybory w Polsce. Nikt. Natomiast dzisiaj mamy wojnę za naszą wschodnią granicą. A wypowiedzi... Dobrze, że pan powiedział na koniec, prawie na koniec swojej wypowiedzi, że dotyczy polityków PiSu. Znaczy to jest niestety prywatna wojna polityków PiSu z Niemcami.
Ale ktoś kazał Manfredowi Weberowi powiedzieć takie słowa?
Prywatna wojna polityków PiSu kierowana do Niemców na użytek publiczny. Panie redaktorze,
czy
pan sobie wyobraża, żeby którykolwiek z przedstawicieli rządu w Niemczech straszył Polakami głośno, mówił, że Polacy są winni tamtemu, to przecież wszystko będzie służyło potem narracji w Niemczech antypolskiej, kiedy u nich będą wybory.
To są wypowiedzi... Wpływowy polityk niemiecki to mówi. Pani Katarzyna Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, mówiła o głodzeniu Polaków. To już rok 2021.
Prywatna
teraz
wojna
znowu
polityków PiSu, panie redaktorze. Nie było takich zatargów. To... Nie było takiego w ogóle ośmieszania kanonów dyplomacji za naszych czasów, panie redaktorze.
Panie prezesie, Jarosław Kaczyński nakazał grupie folklorystycznej z Frankonii śpiewanie Heili Heila w Gdańsku, na Jarmarku? No chyba nie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Miłego dnia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.